Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Możemy powiedzieć, jest to kontynuacja rozmów, oczywiście z telewizji Trwam z godziny 18.15. Dzisiaj staraliśmy się poruszyć temat, jaką ma odpowiedzialność minister obrony narodowej, a więc ogólnie mówiąc, rzecz biorąc, tematy związane z obronnością naszego kraju, naszej ojczyzny. Naszym gościem był i jest teraz jeszcze z nami pan profesor doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, a także dziekan Wydziału Prawa Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Witamy gorąco, panie profesorze, i cieszymy się, panie ministrze, że właśnie ten temat poruszamy w tym kontekście, tak. Dosyć takim, no, żeśmy zakończyli, tak mi się wydaje, pięknie tamte rozmowy na temat etosu bycia żołnierzem, na temat etosu obronności.
Kim jest żołnierz polski?
Kim jest żołnierz polski? Tak. To jest bardzo ważne zagadnienie, bo bardzo. W tym kontekście, jeżeli to odpowiednio zrozumiemy i będziemy to interpretować i przedstawiać, to wtedy zrozumiemy, jaką wagę ma kierowanie resortem obronności, prawda? Że tak. To nie jest tak. O jakaś funkcja, która jest, powiedzmy, przypisana jakiejś osobie przypadkowej, tylko że to jest bardzo ważna dziedzina naszego życia. Pan zresztą ma doświadczenie bardzo głębokie, bo jak pan wspominał, jest pan z wojskiem związany właściwie od wszystkich szczebli początkowych.
Tak,
tak. Aż po
od szeregowca.
Od szeregowca.
Więc, byłem też szeregowcem.
No właśnie. I potem też zajmujący się naukowo sprawami obronności. To też jest bardzo istotne, żeby być też odpowiednio przygotowanym. Minister ma odpowiedzialności bardzo wiele, więc może w skrócie, tak w pigułce do tego tematu, wprowadźmy słuchaczy radia, którzy nie byli z nami w telewizji Trwam.
No cóż, minister obrony narodowej w Polsce jest w pewnym sensie specjalną osobą. Dlaczego? Dlatego, że już sama nazwa ministerstwa tego resortu, Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest nazwa, która jest bardzo pojemna. I ona, odwołując się do naszej tradycji, do tego, co z Polską w Polsce się działo, zwłaszcza w ostatnich tych latach, kiedy od momentu utraty niepodległości, to nie ulega wątpliwości, że polska tradycja przekazuje nam po pierwsze takie przesłanie, że Wojsko Polskie i Państwo Polskie to są te dwa byty, które są ze sobą bardzo ściśle związane. Zwykle w naszej historii było tak, że czyn zbrojny uznawaliśmy za najważniejszy w dziedzinie odzyskania niepodległości, i na ten czyn zbrojny kolejne pokolenia się porywały. No, ostatnie wielkie takie zdarzenie militarne to była oczywiście okres I wojny światowej, kiedy za sprawą ruchu strzeleckiego, a później działań legionów polskich, ale nie tylko, przecież również Armii Błękitnej generała Hallera we Francji i również Korpusów Wschodnich, odtworzyło się Wojsko Polskie. No i mądrość ówczesnych elit i polityków sprawiła, że z odrodzonego Wojska Polskiego narodziło się Państwo Polskie. I to wojsko wtedy zapisało się szczególnie w naszej historii i zasłużyło się dla niepodległości, ponieważ tę niepodległość w 20 roku w straszliwym zagrożeniu obroniło. No, drugi wielki wyczyn, wielkie zdarzenie to jest II wojna światowa. To jest wykonanie, Wojsko Polskie wyszło na wojnę, spotkała się nasza armia z armiami dwóch największych wówczas potęg militarnych, Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. I owszem, przegraliśmy wtedy ten wrzesień, ale nie mamy powodu, aby się wstydzić. I co więcej, zostaliśmy pokonani, ale niezwyciężeni. Józef Piłsudski kiedyś taki aforyzm sformułował: zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Być zwyciężonym i ulec to zwycięstwo. To właśnie można powiedzieć o żołnierzach Polskiego Września 39, bo z nich, z tego oporu, z tej walki narodziła się Armia Podziemna, Armia Krajowa, narodziły się Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, powszechny opór, no i to powiedzenie, które wtedy Churchill pamiętał o nas, i że Polska jest natchnieniem świata w tej walce przeciwko temu straszliwemu systemowi, jakim był hitlerowski niemiecki nazizm, narodowy socjalizm. A więc to jest takie przesłanie, proszę Państwa. I zakodowało się bardzo mocno w naszej tradycji przywiązanie do polskiego munduru i szacunek dla wojska. Do dziś wojsko cieszy się takim uznaniem. Ja myślę, że nawet autorzy stanu wojennego w pewnym sensie żerowali, powiedziałbym, na tej sympatii polskiej do munduru, sądząc, że używając wojska, to, no, powiedzmy, jakoś łagodniej to Polacy zniosą, niż gdyby to miał ktoś inny robić, tak? A więc wojsko jest pewną specjalną instytucją w polskich dziejach. Żołnierz polski, ten taki klasyczny w rozumieniu poprzez Polaków, to jest rycerz, to jest szlachetny rycerz, który broni rodaków i broni ojczyzny. A więc to jest, proszę Państwa, coś nieskończenie więcej niż tylko żołnierz zawodowy, który przychodzi od do pracy w koszarach i bierze pieniądze. No i to wszystko. I jeżeli czegoś mi brakuje najbardziej współczesnym Wojsku Polskim, to tego, że ten etos polskiego żołnierza, no, gdzieś został zatracony. Mam nadzieję, że nie bezpowrotnie. Jeżeli mówiliśmy wtedy poprzednio, tak, na tym spotkaniu telewizyjnym o tych sprawach, i wtedy ojciec zadał mi pytanie, od czego by zacząć jakby naprawę, co należy zrobić. Ja wtedy powiedziałem, że no, audyt zewnętrzny i zbadać, czy środki, które wydajemy na wojsko, są wydawane zgodnie z celem, dla jakiego wojsko stało powołane. Przypominam, Konstytucja mówi, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą do obrony niepodległości, integralności terytorialnej, całości granic państwa. A więc pod tym kątem mają być pieniądze wydawane. Ale teraz, kiedy ojciec zadał to pytanie o etos, bo też o tym cały czas myślę. Myślę, że czeka nas znacznie poważniejsza praca niż sprawdzenie, na co wydajemy pieniądze, jeżeli chodzi o obronność. Nas czeka praca odbudowy rzeczywiście prawdziwego Wojska Polskiego. Honor ojczyzna, Bóg, honor ojczyzna, to co wpisujemy na sztandarach wojskowych, gdzieśmy wpisali, to nie mogą być puste dźwięki. To nie mogą być tylko takie przy okazji, nie wiem, jakichś świąt państwowych odczytywane ze sztandarów słowa. Piłsudski mówił, honor jest takim bogiem w cudzysłowie wojska. Bez honoru armia się rozpada. Honor. Otóż jeżeli mamy o coś pretensje, o co ja mam pretensje, do ludzi, którzy odpowiadają za siły zbrojne, tych najważniejszych ludzi, to, że w ich zachowaniu, w ich postawie nie dostrzegam honoru, że o ten honor tak strasznie trudno. I myślę, że jeżeli przełożeni nie świecą takim przykładem ludzi honoru, no to jak można wymagać od podwładnych, żeby ten honor się zagnieździł? To wszystko jest bardzo trudne.
No, mówią właśnie, że przysłowie, że ryba się psuje od głowy, prawda? Więc
tak,
to jakoś jest prawdziwe. Przy czym właśnie to, co ten temat dzisiaj, odpowiedzialność ministra obrony narodowej.
Tak.
No, rozumiemy to, że te ostatnie szczególnie tygodnie pokazały nam...
No, dziś jest właśnie 10.
Tak.
Ja mówię, że tak, że... Znaczy, że Smoleńsk i to wszystko, co się stało w związku ze Smoleńskiem, to jest tak jakby na jakiś problem wziąć pod mikroskop i przez mikroskop zobaczyć, jak to tak naprawdę w środku wygląda, w powiększeniu. Katastrofa pod Smoleńskiem powiększyła, pokazała nam obraz wojska, instytucji, Ministerstwa Obrony Narodowej, tych instytucji, które mają zagwarantować nam bezpieczeństwo. Ostatnio słyszeliśmy tak, że Rosjanie zatrzymali dziennikarzy naszego dziennika i natrząsali się tam nad nimi, że wy Polacy nie ochroniliście własnego prezydenta, tak? Nie zadbaliście jego bezpieczeństwo. To są niestety prawdziwe słowa.
tak, takie driny, co to za kraj, prawda? Co tak. nie potrafi dowieść bezpiecznie tak. na miejsce tak. uroczystości.
No, słyszę ciągle, co pojawiają się tego typu, że a dojść z tym Smoleńskiem, tak? Dzień bez Smoleńska. Ja pytam, a gdyby było tak, że ten, co mówi dojść Smoleńska, gdyby osoba bliska, ważna dla niego, zginęła w wypadku, nie wiem, rozbił samochód, i okazało się, że tak, że prokuratura nie chce prowadzić postępowania, nie chce ścigać, ustalać, dlaczego doszło do wypadku, czy ten, który rozbił ten samochód i spowodował, że ta osoba cenna i ważna dla niego nie żyje, to powinien odpowiadać, czy nie? Właśnie powiedziałby, no tak, no już ten mój przyjaciel, znajomy, członek rodziny nie żyje, tak, dosyć tego mam, nie będziemy tego dochodzić, nie warto, prawda, prokuratura nie umie sobie z tym poradzić, nie chce, nie potrafi, a może było tak, że on dlatego zginął, ten mój krewniak, mój przyjaciel, bliska mi osoba, bo źle prowadziła samochód, albo spowodowała sama ten wypadek, rozbiła się, nie warto w ogóle o tym wspominać. Zachowalibyśmy się tak, gdyby to chodziło o kogoś takiego bliskiego nam? A tutaj mamy sytuację klarowną i jasną. Prezydent państwa, osoby, które no, z końca z naszego wyboru zajmują pewne stanowiska, giną w służbie Rzeczpospolitej, bo przecież ci ludzie nie lecieli tam na wycieczkę. To nie była historia taka, że lecieli odpoczywać się nad Morze Czerwone czy Czarne, tak? Oni lecieli tam, żeby oddać hołd Polakom, którzy kiedyś za to tylko, że byli Polakami, tylko za to ponieśli śmierć. Tak? I co? To nie ma dla nas żadnego znaczenia? To trzeba o tym, nie należy o tym mówić, nie należy dochodzić, nie należy ustalać, kto za to rzeczywiście ponosi odpowiedzialność. Przecież, drodzy Państwo, odpowiedzialność w wymiarze publicznym to nie jest zemsta, to jest sprawiedliwość. Społeczeństwa, narody, w których nie funkcjonuje owa sprawiedliwość, się degenerują. Kiedy porzuca się sprawiedliwość, dochodzenie do sprawiedliwości, to w konsekwencji jest zbrodnia i są reżimy, które nie traktując sprawiedliwości jako ważnej okoliczności w funkcjach publicznych, robią z obywatelami co chcą. No doświadczyliśmy przecież w XX wieku w Europie, nie tylko w Europie, tego typu władzy, która za nic miała sprawiedliwość, za nic miała honor, za nic miała wszystkie te ważne zasady i wartości, które są tak istotne dla ludzi, którzy są wychowani i którzy są ludźmi wierzącymi chociażby, tak? A więc żołnierz polski to nie zawodowiec z Legii Cudzoziemskiej. Nie. Obywatel w mundurze. Patriota. Wojsko polskie kształtowało postawy patriotyczne. Wojsko polskie uczyło tych młodych chłopców, którzy przychodzili i wkładali mundury, czym jest Polska, czym jest polskość. I w okresie międzywojennym widać było, że dobrze nauczyło. Dobrze. Czy dzisiaj to wojsko tak uczy?
I też no, kolejny fakt, który żeśmy omawiali, nas jakoś tak zabolał, to jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, panie ministrze, to, że ten raport właśnie Komisji Rosyjskiej, ona brzmi, że międzynarodowa, ale tak naprawdę to jest rosyjska,
tak.
Gdzie został po prostu no, obrażony polski generał, zostało wskazanie, że był pod wpływem alkoholu i naciskał na załogę, że prawdopodobnie...
No i zostali i polscy świat, piloci przedstawieni tak. jako jacyś niedouczeni.
Pający się za stery, nie wiadomo po co.
Tak.
Cały świat taką wersję przyjął, niestety
tak.
pierwszą, a...
Tak.
Riposta nie nastąpiła, żadna. Natychmiastowa premiera, czy chociażby no, patrona tych żołnierzy, mówię o ministrze, prawda?
Minister jest odpowiedzialny również za to, aby bronić honoru swoich podwładnych. Zwłaszcza, że myślę, że on powinien ich znać i z tego pamiętam wypowiedzi pana ministra, obecnego pana ministra obrony, który wyrażał się w superlatywach o generale Błasiku. No teraz słyszałem, że on chciał go odwołać, prawda, więc jakby są rozbieżne, różne komunikaty wysyłane. Ja pamiętam wypowiedź pana ministra, kiedy mówił, że absolutnie ma pełne zaufanie i mało tego, że myślał o tym, aby awansować generała Grasika do czwartej gwiazdki go przewidywał, tak, więc najwyższego stopnia w polskim wojsku, bo wiadomo jest generał czterogwiazdkowy w tej chwili jako najwyższy stopień generalski. No więc Chociażby z tego powodu. No i z powodu tych pilotów. Została przyjęta od początku wersja taka, że to oni zawinili. Od początku, bo najpierw, pamiętamy, pierwsze komunikaty tuż po katastrofie. I ta wersja tak jakby była przygotowana, jakby była już gotowa w związku z tą katastrofą. No i no to, co zrobiła ta komisja wszechrosyjska, nazwijmy to tak, no to jakby potwierdziło tylko to, a teraz nasi eksperci, nasi specjaliści no wykazują, że tak rzeczywiście nie było, tak? No i pytanie oczywiście, jakie były wyniki tego postępowania, gdyby samolot, wrak samolotu był zabezpieczony przez polskie służby, gdyby w naszej dyspozycji i gdyby nasi specjaliści badali owe czarne skrzynki, których nie mamy, co jest bardzo dziwne. Proszę Państwa, to, że my tego nie mamy, naszej własności, w przypadku dobra, jakim jest samolot państwowy, a to jest samolot wojskowy, samolot państwowy, on jest własnością państwa i przepisy prawa międzynarodowego mówią o tym, że to państwo, które jest właścicielem, ma tym dysponować. Na jakiej zasadzie i dlaczego ta własność polska znajduje się w rękach rosyjskich? Na jakiej zasadzie i dlaczego polscy eksperci, polscy specjaliści lotniczy i polscy prokuratorzy nie mają dostępu do dowodów, które, na podstawie których można byłoby stwierdzić, dlaczego doszło do katastrofy i ewentualnie postawić wnioski również co do tego, kto jest winien tej katastrofy. Dlaczego? Więc tych dlaczego jest dużo, ale to też jest związane, no, z brakiem pewnych cech, które w Wojsku Polskim występowały. Były rzeczy, których po prostu polski żołnierz by nie zrobił. Tak było w przeszłości. Polski oficer, polski minister.
Wiele takich ocen nasuwa się bardzo tutaj jednak no, negatywnych, to znaczy jeśli chodzi o działalność rządu. Ostatnio mówimy o sytuacji gospodarczej, o infrastrukturze, o drogach, o przemyśle. No i także obronność, jak tutaj pan minister wskazał w programie telewizyjnym, jest w bardzo trudnym, kiepskim stanie.
Bardzo kiepskim.
I właśnie pytamy się, gdzie są przyczyny tej zapaści, bo także i w tej dziedzinie jest ta wielka zapaść.
No w kilku rzeczach. Ja myślę, że tak, że my jesteśmy narodem, który wychodzi z ciężkiej zapaści nie tylko gospodarczej, ale z ciężkiej zapaści cywilizacyjnej i chyba moralnej również. Znaczy tak, przecież nie może zostać bez wpływu na to, kim jesteśmy w tej chwili jako naród. Stan, który no, ten naród przeżył przez ostatnie dziesięciolecia. Wojna i okres komunistyczny. A więc z jednej strony wyniszczenie rzeczywistej elity polskiego społeczeństwa, a przypominam, że elita jest dla narodu tym, czym mózg dla człowieka. Jeżeli mózg jest, powiedziałbym tak, no,
uszkodzony,
nie jest sprawny, nie ma w tym mózgu wystarczającej ilości szarych komórek, no to wiemy, jak funkcjonuje człowiek, tak? To jest najcięższa przypadłość, jaka może człowieka spotkać, to jest sytuacja, kiedy on jest niesprawny umysłowo. To jest najgorsza sytuacja. Najgorsza. Boimy się takich sytuacji i współczujemy ludziom, którzy są w takim stanie. Otóż naród, który traci elitę, traci zdolność artykułowania swojego interesu narodowego, traci zdolność funkcjonowania na niej międzynarodowej, ponieważ z tej elity nie wyłaniają się owi przywódcy, politycy, mężowie stanu, jak się mówi, którzy są w stanie narodem pokierować. Przeciwnik, wróg o tym doskonale wiedział. Proszę Państwa, jaką grupę ludzi w Polsce trzeba zniszczyć? I Niemcy, i Sowieci wchodzili na tereny polskie z listami gotowymi ludzi, którzy byli przewidziani do unicestwienia. A więc inteligencja, najogólniej mówiąc. Co to znaczyło? Ludzie, którzy przejawiali pewną aktywność ponadprzeciętną. Chodziło po prostu o to, jak mówił Hitler, żeby pozbawić naród polski przywództwa. A co robili Sowieci? Przecież, proszę Państwa, w obozach, gdzie byli przetrzymywani nasi jeńcy wojenni, nasi oficerowie, NKWD wysłało specjalistów swoich, którzy toczyli długie dyskusje z tymi oficerami, pytając, co sądzą o Związku Sowieckim, o komunizmie, czy to jest rozwiązanie, które przyjęłoby się w Polsce, czy nie. Słuchali ich poglądów, opinii. Nasi oczywiście szczerze i otwarcie mówili, co o tym myślą i dlaczego potępiają, odrzucają tego typu sytuacje. I potem były wnioski z tego, co napisali ci, którzy rozmawiali z polskimi oficerami, ci NKWD-ści swoim przełożonym. Że ci ludzie są polskimi patriotami. Że oni się do niczego nie nadają. Mało tego, że jeżeli oni opuszczą obozy, to oni oczywiście będą walczyć o niepodległość. A więc są z punktu widzenia interesów Związku Radzieckiego warstwą szkodliwą, warstwą, którą trzeba unicestwić. I to zrobiono. I teraz jest pytanie. Jeżeli tak zrobiono, ile takich tysięcy, takich właśnie ludzi, którzy dzisiaj mogliby stanowić mózg Rzeczypospolitej, znalazło się w dołach różnych, tak? Poszło do piachu. A po wojnie, proszę Państwa, kto był elitą? Reżim kogo prowadził, tak powiem, na salony i na wysoką półkę w polskim społeczeństwie? Ano tych, którzy mieli pewne zdolności intelektualne, potrafili pisać, potrafili malować, potrafili robić opracowania naukowe, ale jednocześnie musieli zapłacić cenę pod tytułem utratę owego honoru, charakteru, odrzucenie interesu polskiego, postawienie na pierwszym miejscu tego, czego oczekiwali od nas obcy, Związek Sowiecki. Podporządkowanie się tamtym. No i pytanie wobec tego. Jeżeli ci ludzie przeszli taką szkołę, przeszli przez to wszystko, to w jakiej kondycji moralnej oni się znaleźli, bądź też ich potomkowie, bo przecież to lata były, rodziny, tak? No i w związku z tym, proszę Państwa, dzisiaj to źle i trudno się o tym mówi, ale w naszym narodzie, w naszym społeczeństwie obok siebie są potomkowie ofiar i katów. Zdaje się, że nawet w Sejmie obok siebie zasiadają.
I to jest nasza współczesna, trudna historia.
I teraz jest pytanie. Mhm. Mówi się wojna polsko-polska. To jest skutek czego, proszę Państwa? Skutek czego? Skutkiem czego jest to, że ludzie, którzy walczyli o niepodległość, przemijają głodem albo niewiele dostają, a ludzie, którzy służyli tamtemu reżimowi, mają wysokie emerytury. Skutkiem czego? Przecież to nie chodzi o to, że się komuś coś zazdrości. Tylko jest pytanie, jakie przesłanie dla narodu idzie z tego typu informacji, że ci, którzy się narażali dla Polski i dzięki którym ta Polska jest, no to zostali wystawieni, przepraszam, tak powiem, do wiatru, a ci, którzy służyli tamtemu reżimowi, którzy robili wszystko, aby tej Polski nie było, dzisiaj opływają, żyją w dobrobycie. Jakie to jest przesłanie, proszę Państwa? Jeżeli mówić o zaniedbaniach czy o krzywdzie, którą Rzeczpospolita III wyrządziła polskiemu patriotyzmowi, bo tak myślę, że można o tym powiedzieć, to w tym miejscu gdzieś pojawiają się tego typu rzeczy. Jeżeli prezydentem państwa może zostać osoba, która, powiedziałbym, ma specyficzne podejście do honoru, i jeżeli można orzeł najwyższe oznaczenia polskie wieszać na ludziach, którzy nie zasłużyli się kryształowym patriotyzmem polskim, a to powinna być główna kategoria wtedy, kiedy oceniamy, czy ktoś powinien być odznaczony, czy też nie. Przecież były przykłady za poprzedniej chyba prezydentury, mam na myśli prezydenturę po panu Wałęsie, tak? Kiedy oficerowie Służby Bezpieczeństwa dostawali wysokie oznaczenia. Byli oficerowie Służby Bezpieczeństwa. Więc no to się w głowie po prostu nie mieści, ale tak, proszę Państwa, jest. No i teraz wracam do tej choroby, z której wychodzimy. Naród polski, proszę państwa, wyjdzie z tej choroby. Naród polski jest wielkim narodem i w narodzie polskim odradza się elita. Ja widzę w młodym pokoleniu, oczywiście jest wielu takich, którzy mówią, mieszkam w tym kraju, ale jest sporo ludzi, którzy mówią, to jest moja ojczyzna. Ta Polska jest moją ojczyzną. Warto się o nią troszczyć. Ci ludzie zdobywają kompetencje, wiedzę, kwalifikacje i z upływem czasu będą również mieli coraz większy wpływ na polskie państwo. Ja wierzę, że tak będzie. No i że pozbędziemy się tego, co nam w spadku lata niewoli prześladowań zostawiły.
Bo tak jak dzisiaj, to właśnie ciągle pamiętamy o 10 kwietnia. Dzisiaj także rocznica wywózki na Sybir Polaków. Pan minister tu wspominał także i elitę wymordowaną w Katyniu. I jakoś ciągle to nasze społeczeństwo jakby ma te rany, ma te takie daty straszne, które gdzieś ciążą, ale mi się wydaje, że to powinniśmy wszystko robić tak, żeby z nich zniecać jednak iskrę nadziei.
Tak.
Nie rozpaczy.
Tak, oczywiście.
Nie mówienia, że ciąży jakieś piętno nad nami.
Nie.
Tylko, że to jest kolejna lekcja, którą daje nam historia. Tylko pytanie, ile tych lekcji
jeszcze? My jako naród mamy trudną historię, ale ta trudna historia jest naszym doświadczeniem, z którego, znaczy, no, proszę państwa, to zabrzmi może tak, na wielkość trzeba zasłużyć. Nie ma niczego za darmo. Ja myślę, że jest taki piękny wiersz Lechonia, gdzie on mówi, że o Polsce nie ma dziejów piękniejszych niż twoje. Ja muszę powiedzieć, że tak, że ja tak patrzę na historię, na dzieje mojej ojczyzny. I również taką właśnie nitką biało-czerwoną, piękną, przez te dzieje przewija się historia polskiego wojska. Dlatego tak, ten etos polskiego żołnierza jest tak szalenie ważny, ponieważ on jest tak silnie związany z tą patriotyczną tkanką, jaka występuje w polskiej historii, w polskich dziejach i w nas. To się odzywa, proszę państwa. To się odzywa. Myślę, że w tej chwili no tak jest, że powiedzmy, że stara się młodzieży podsuwać wzorce albo też jakichś bohaterów, którzy niekoniecznie są zakorzenieni w polskiej historii. Nie wiem, ilu jeszcze czyta Kamienie na Szaniec czy Dywizjon 303 młodzieży. Ale z drugiej strony, kiedy słuchałem zespołu młodzieżowego, grającego nowoczesną muzykę, a w piosenkach poświęconych Powstaniu Warszawskiemu, kiedy trafiam na komiksy, które są poświęcone właśnie takim walkom, kiedy pamiętam, jakie zrobiło zamieszanie występy jakiegoś szwedzkiego zespołu, który nagrał piosenkę poświęconą polskim żołnierzom walczącym pod Wizną. Tak, że trzeba 40 na jednego, żeby nas pokonać. No to są takie rzeczy, które myślę, że polski patriotyzm za każdym razem będzie się odbudowywał. No, oczywiście przyjmując też pewne okoliczności, w jakich funkcjonuje, współczesne okoliczności. Znaczy, na przykład internet i komiks jako elementy, które budują polski patriotyzm, tak? No, moim zdaniem nie ma w tym nic złego, wręcz odwrotnie. Może to są jakieś narzędzia i środki. No, Muzeum Powstania Warszawskiego odniosło wielki sukces przez to właśnie, że było w pewną nowoczesną formą pokazującą no, to, co jest strasznie cenne i ważne właśnie. Ten wielki patriotyczny zryw, jakim było powstanie. Bo zwycięstwo powstania też polegało na tym wielkim eksplozji patriotyzmu.
Ale właśnie, żeby ta eksplozja nastąpiła, musiało być wychowanie, musiało być dwudziestolecie międzywojenne.
No, nic nie dzieje się, tak powiem, bez
przyczyny. Sigajcy, Baczyńscy.
No na razie, drodzy państwo, mamy no, dwa sygnały bardzo ważne otrzymaliśmy. Znaczy jednego już mamy, następnego będziemy mieli, dwóch błogosławionych. Tak się składa, że obu dobrze, dość dobrze znałem, tak? Ojca Świętego mniej jako biskupa, ale Jerzego Popiełuszkę bardzo dobrze i dość blisko. I powiedziałbym tak, człowiek aż ciarki przechodzą, kiedy pomyślisz, że na swojej drodze współcześnie spotkał świętych, tak? Bardzo bliskich, normalnych ludzi, a jednocześnie bardzo wielkich polskich patriotów. Myślę, że to też jest jakiś dla nas znak, że Bóg nam daje takich błogosławionych właśnie teraz. Bo, proszę Państwa, to wychodzenie narodu polskiego z choroby, budowanie na nowo elity narodu polskiego, więc owego mózgu naszego narodu, naszego państwa, no to jest proces, który musi zakończyć się sukcesem, tak?
I to nie są hasła, prawda? Bóg, honor, ojczyzna.
Nie, nie, zawsze, to jest tkanka polskiego narodowego życia.
I kiedy Boga wyrzucano, wiemy, jak było też ciężko z honorem, prawda?
No nie da się chyba... Tych,
a kiedy honoru nie ma, też sama ojczyzna nie
się oddzielić. Oczywiście, że tak. Mamy swoją historię, mamy swoją tradycję narodową, mamy nasze dzieje, mamy nasz pomysł, czym jest Polska. Mamy ojczyznę, tak?
No właśnie. I w tym kontekście mielibyśmy mówić, panie ministrze, o odpowiedzialności ministra obrony narodowej, ale to się bardzo, bardzo łączy, prawda?
Bo to się łączy, oczywiście.
Te pierwiastki, jeżeli są obecne w sercu i w umyśle, powodują, że jestem odpowiedzialny.
Ja uważam, że właśnie to stanowisko jest szczególnie istotne i ważne. Nie dlatego, że ja się zajmuję sprawami obronności i jakoś tym żyję. Nie dlatego, chociaż to może jakieś jest takie skrzywienie, tak? Ale proszę Państwa, przecież jest rzeczą oczywistą, że dbałość o bezpieczeństwo narodowe to jakby warunek powodzenia naszego we wszystkich innych dziedzinach. Jeżeli Polska nie będzie bezpieczna w sensie tym wojskowym, no to wszystkie nasze inne działania mogą okazać się chybione, mogą zawieść w sytuacji, kiedy w tym świecie, który jest przecież niestabilny, widzimy, i w którym się wiele rzeczy dzieje, również niepokojących, no nagle się może okazać, że rzeczy, które dzisiaj wydają się oczywiste, funkcjonujące obok nas, mogą się okazać jako coś, co było, minęło. Ja myślę cały czas, proszę Państwa, na przykład, jak się czuli ludzie, którzy w 1939 roku pojechali w sierpniu nad morze na wakacje, wrócili, no i powiedzmy w październiku, kiedy państwa polskiego, w tym tego wszystkiego, co otaczało, co było ważne, nie było, tak? No, mówili ludzie, zawaliło się wszystko nam na głowę, prawda? No, co myśleli? Jakie to uczucie, proszę Państwa? Przecież każdy z tych ludzi miał swoje plany. No, już zaczynało się w Polsce coraz lepiej, bo rozwijaliśmy się jako kraj z powodzeniem. To już była nie tylko Gdynia, ale Centralny Okręg Przemysłowy dawał bardzo konkretne efekty gospodarcze. Był kolejny plan modernizacji, przebudowy, rozwoju Polski. Premier Kwiatkowski wtedy przygotował plan 15-letni. Wiadomo było, że ten pierwszy etap to jeszcze zakończenie spraw związanych z wojskiem, ale następne były elementy: komunikacja, rolnictwo, nowoczesny przemysł, wyrównanie różnic między Polską A i Polską B, więc uprzemysłowienie rejonów, gdzie jest zacofanie i bieda. Zresztą temu służył Centralny Okręg Przemysłowy, bo przecież te główne zakłady powstawały w rejonach, które były bardzo biedne. To były Świętokrzyskie, Kieleckie, prawda? Tutaj Wisła, San, w tych widłach to powstały zakłady. Więc to wszystko ludziom układało się już dobrze i nagle się to wszystko zawaliło, prawda? Więc proszę Państwa, to jest tak, że takie rzeczy się w dziejach zdarzają. A więc po pierwsze trzeba cenić to, co mamy, i trzeba troszczyć się o to, co mamy, żeby tego nie stracić.
No i właśnie w ten sposób ta jakaś historiozofia dziejów się nam przeplata bardzo pozytywnie. I też jeszcze chciałbym o tym też powiedzieć, że no jest zawsze potrzeba pewnej gotowości, potrzeba ludzi, którzy umieją odpowiedzieć pozytywnie, że tak ojczyzna w tym momencie mnie wzywa w takim, a w takim wymiarze. Tak jak widzieliśmy to w 20 roku, jak teraz słuchamy, czytamy, prawda, o wojnie polsko-bolszewickiej, przecież potem co dziesiąty z żołnierzy tam walczących był brany tak, można powiedzieć, prosto z ulicy, prawda? Tak. Tylko przebadany, czy i tam nawet 14-latkowie się, że tak powiem, bez kolejki chcieli wepchać, żeby walczyć. Udawali, że mają 17-18 lat. Tak. To nie była tylko jakaś przygoda, to było poczucie, że coś się należy tej ojczyźnie, która tak nie,
to
młoda.
To jest obowiązek. To jest pytanie, na ile czujemy się odpowiedzialni za wspólnotę, w której żyjemy, na ile to jest nasza wspólnota narodowa. Mówi się o tym, że polska wspólnota narodowa po 10 kwietnia się ujawniła, tak, że w wielu ludziach coś zaskoczyło, coś się ujawniło, że... Nie wstydziliśmy się, powiedziałem tak, uczuć patriotycznych, narodowych.
Być razem. I wreszcie te pojęcia razem, jak tak, państwo, tak, jak Polska, zaczęły brzmieć bez drwin, bez kpin,
tak,
prawda?
Tak, tak.
To,
tak,
że właśnie mamy taki czy inny jakiś program, serial, zaczęto to jakoś normalnie rozumieć przez ileś tam tygodni.
Tak.
Teraz są niektórzy, którzy pragną, żeby to jakoś do normy znów powróciło, żebyśmy raczej się nie wybijali spośród narodów, które zbytnio mówią o swojej historii, o swoim jakimś takim wkładzie, a to jednak nie ma...
Znaczy ja rozumiem, że inne narody nie chcą mówić o historii, bo rzeczywiście nie mają się czym specjalnie pochwalić. I ja rozumiem, że inne narody, które mają, powiedziałbym tak, w swojej historii niezbyt chwalebne czyny, starają się dowieść, że Polacy nie są lepsi. I co więcej, no, robi się wszystko, również w naszym narodzie znajdują się tacy, którzy pokazują, że Polacy nie byli lepsi. A ja mówię, byli lepsi. Byli lepsi. Jeszcze raz przypominam Lechonia.
I to nie jest nacjonalizm?
Nie ma dziejów piękniejszych niż twoje. Tak. Pod twym znakiem. Tak, ludzie szli, bo chcieli wolności. To jest, no...
Nie dajmy się zepchnąć z tej linii myślenia.
Absolutnie.
Prawda?
Jest... dla mnie historia mojego narodu jest historią szlachetną. Jest historią szlachetną. Jeżeli pojawiały się zdarzenia, które... jakby nie mieszczą się, to wiadomo było, że to nie należy do polskiej historii. No, brud do polskiej historii się przykleić nie może. Bo jeżeli coś takiego się pojawiało, to państwo polskie i polskie społeczeństwo na to reagowało. Znak, niestety, Instytut Wydawniczy Znak publikuje kolejną książkę bajkopisarza straszliwego, niejakiego Grossa, tak? Który stara się udowodnić, że Polacy byli jakby takimi hienami Holokaustu. I mówię, zapomina o tym ten Gross, albo wie o tym też dobrze, że po wojnie, po przejściu wojny i po zainstalowaniu się reżimu, rzeczywiście były tego typu przypadki, były, że grzebano w ziemi, szukano jakichś rzeczy, które pozamordowane gdzieś tam mogły zostać. No i mamy taką informację, że podziemie, żołnierze majora Łupaszki Szyndzielorza gonili takich zwyrodnialców, prawda? Kiedy milicja IUB goniła kogo? Żołnierzy majora Szyndzielorza. Przecież Szyndzielorz, ten, który dbał, był rzeczywiście polskim oficerem, bohaterem, miał virtuti militari, odważnym bardzo człowiekiem, który walczył z tym reżimem, który tutaj przyszedł i który chciał z nas zrobić właśnie takich, jak ci, którzy grzebali w ziemi i usiłowali okraść nieżyjących. Ten oficer, przecież, został zamordowany przez UB. Został zamordowany.
Nie wiadomo, gdzie pochowany.
Do dziś nie wiemy, gdzie został pochowany, tak.
Porucznica.
Tak? Więc czy Gross o tym napisał? Bo dla mnie historia Polski, prawdziwa Polska, to jest Szyndzielorz i z tym Łupaszka i z tym, co robili jego żołnierze, kiedy gonili takich, tak samo jak w czasie okupacji polskie państwo podziemne wydawało wyroki śmierci na szmalcowników, na tych, którzy wydawali Żydów Niemcom, tak? Którzy próbowali żerować na tym. Były oczywiście zawsze jeny, padliny, tak? Ale państwo polskie w tym nie brało udziału, wręcz odwrotnie. Państwo polskie to tępiło wszędzie tam, gdzie mogło. A więc tutaj jest prawdziwy wzór i o tym należy mówić i to należy pokazywać, potępiając oczywiście te rzeczy, które w wyniku zdarzeń, które też były niezależne od nas, się pojawiały, tak? Ale nie można powiedzieć w związku z tym, że dzieje nasze, polskie, na przykład w czasie II wojny światowej, to są dzieje szmalcownictwa, tak? Bo gdybyśmy chcieli być takimi szmalcownikami, to minister Józef Beck w 1939 roku nie powiedziałby o honorze, odrzucając niemieckie żądania. Tylko przyłączylibyśmy się do Hitlera, budując obozy koncentracyjne i tak jak Francuzi, wyłapując swoich Żydów, prawda, żeby ich zawieźć do Treblinki, do Oświęcimia i do Bełżca i tak dalej. No tak można, bo francuska policja łapała obywateli Francji żydowskiego pochodzenia i ładowała do pociągów. W Polsce jednak nie było czegoś takiego, prawda? Państwa polskiego nie było, bo państwo polskie zostało zdruzgotane przez Niemców. Polacy byli taką samą zwierzyną ściganą przez hitlerowców, przez Niemców, jak Żydzi.
Ba, tylko w Polsce kara śmierci groziła za tak. To, że się przechowywała,
tak,
prawda?
Za pomoc Żydom. A to przecież nie była taka prosta sprawa. To było kilka milionów ludzi.
O tym często rozmawiamy, panie ministrze, panie profesorze, na antenie Radia Maria, szczególnie nocą. Są piękne świadectwa słuchaczy, którzy jako dzieci wspominają właśnie to, że ich rodzice, nawet potajemnie przed nimi samymi, bo taki był lęk, żeby to nie wyszło, nie wydało
Przecież,
się,
proszę państwa,
właśnie Żydów.
No, niech się zastanowią ci, którzy stawiają zarzuty Polakom, bo słyszę takie, że nie ochroniliśmy tylu Żydów, ile można było. Jak by się oni zachowali, będąc w takiej sytuacji, w takim położeniu, jakim było polskie społeczeństwo pod okupacją hitlerowską? Ach, to
wiele tych
nurtów. To jest tak. A wracajmy do wojska.
Puentując, panie profesorze,
do wojska.
Panie ministrze, że dobre rozumienie, wyciąganie wniosków historii jest naprawdę najlepszą szkołą odpowiedzialności.
Tak.
Na każdym polu,
tak.
Także na polu wojskowości.
Tak.
Więc w tym kontekście chcemy rozmawiać jeszcze, korzystając z obecności w naszym studiu pana doktora Romualda Szeremietiewa, byłego ministra obrony narodowej, no i także wykładowcę, jeśli chodzi o nauki wojskowe. 655-23-55, 655-23-56, numery dla Polski Północnej i Południowej, numery dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66, numer do Torunia kierunkowy 56, do Polski 48. Mamy telefon. Pan Andrzej z Irlandii jako pierwszy. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maryja.
Oczywistym jest, że odpowiedzialny rząd utrzymuje w należytej gotowości siły zbrojne, ponieważ nigdy nie jest po wojnie, a zawsze przed. I to właśnie w czasie pokoju trzeba przygotować siły zbrojne, armię do obrony. A jeśli teraz nie będzie nas stać na utrzymanie naszej armii, to w przyszłości będziemy utrzymywać obcą. A co do katastrofy smoleńskiej i odpowiedzialności za rozkład armii, no to niestety jest trybunał dla ministra obrony i premiera. To jest chyba oczywiste. Bóg zapłać. Z Bogiem.
Dziękujemy panu Andrzejowi z Irlandii. I może jeszcze jeden telefon? Czy tak, do pary. Będzie nam potem łatwiej odpowiedzieć, bo szybciej jakoś nam te telefony tutaj przyjdą. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo, słuchamy. O, dwa się nagle telefony połączyły, więc może... A, jest teraz kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Cześć. Szczęść Boże. Witamy. Kto i skąd?
Arkadiusz z Radomia.
Arkadiusz z Radomia. Proszę
bardzo. Dziękuję bardzo pilnie tej audycji, bo to jest z panem profesorem. Między innymi tu chciałem wtrącić takie spostrzeżenie. Dwa czy trzy dni temu bodajże w programie pierwszym telewizji w wywiadzie udzielonym przez pana premiera gdzieś na ulicy. Pan premier się wypowiedział w ten sposób, że najwyższy czas, żeby już skończyć z tą awanturą smoleńską. Żeby premier naszego rządu takie nieszczęście, taki wypadek uważa za awanturę. No, bez komentarza. Nie wiem, czy państwo zauważyli tą wypowiedź pana premiera naszego.
Dziękujemy. To tyle, tak?
Tak, to ja tylko tyle i takie moje spostrzeżenie, no tak. Żeby to nagłośnić, bo to tak umknęło. Ostatnio też taka była audycja na ten temat, nikt nie wspomniał. Ja nie mogłem się dodzwonić, żeby to powiedzieć głośno na antenie, ale to miało miejsce i to jest fakt. Mhm.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Tak, no kiedy słyszy się tego typu opinie wypowiadane przez wysokich urzędników państwowych, przez reprezentantów państwa, no to ręce opadają. Rzeczywiście. Proszę państwa, no, zdarzenie było bez precedensu. Mianowicie śmierć prezydenta i z punktu widzenia wojskowego, wszystkich najwyższych dowódców wojskowych, to chyba już powtarzane stało się jakby takie spowszedniało, tak? Przecież to jest rzecz bez precedensu. Takiego zdarzenia nie było. I władze polskie nie potrafią wyegzekwować wszystkiego tego, co pozwoli Polakom podnieść głowy, poczuć się, że państwo polskie rzeczywiście jest skuteczne, działa. To jest nieprawdopodobne.
Nawet po to, żeby potem w podręcznikach historii za ileś tam lat było napisane, nawet państwo polskie zrobiło co mogło, zostały wykorzystane wszystkie możliwości,
tak,
wszystkie
ścieżki. Absolutnie. No, proszę państwa, kiedy była trudna bardzo sytuacja, była druga wojna światowa i Niemcy, chcąc uderzyć w koalicję, z którą walczyli, ujawnili zbrodnię katyńską. Prawda? No, czy wtedy, powiedziałbym tak, generał Sikorski powinien był może postąpić rozsądnie, wiedząc, że Rosjanie się zdenerwują, no i powiedzieć, że to jest propaganda niemiecka, nie wierzę w to, żeby nasi sojusznicy mogli wymordować naszych oficerów, nie wierzę, no i w związku z tym nie będziemy Goebbelsa słuchali. Nie, rząd polski wtedy, zdając sobie sprawę z tego, że musi działać, wystąpił do Międzynarodowego Czarnego Krzyża w Szwajcarii o zbadanie tego. Nie przesądzał, kto popełnił zbrodni, ale wystąpił o zbadanie. No i w odpowiedzi oczywiście Sowiety Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne, stwierdzając, że tym samym rząd polski poszedł na współpracę z Hitlerem. No to są sytuacje, proszę państwa, takie trudne czasami są w relacjach międzynarodowych, kiedy władze państwa nie mogą się uchylić od dochodzenia wszystkimi możliwymi sposobami w ustaleniu prawdy. A nam jest potrzebna prawda. Ja sądziłem początkowo również, że Rosja też będzie zainteresowana, żeby tę prawdę jak najszybciej ujawnić, bo przecież katastrofa miała miejsce na ich terytorium i w okolicznościach związanych z Katyniem, a więc bardzo wrażliwym z punktu widzenia historycznego elementem, tak, naszych wspólnych dziejów. No, to się okazuje, że jednak nie. No, ten raport, który napisała Anodina i spółka, wskazuje, że oni się niczego nie nauczyli i że nie są zainteresowani w tym, aby prawda została w sposób obiektywny ustalona.
To co to dowodzi?
No właśnie, co to dowodzi? Czego to dowodzi?
Właśnie. Panie ministrze, kolejne telefony odbieramy. Proszę. Może odbierzemy rzeczywiście dwa, że tak powiem, pod rząd, to wtedy jest może i łatwiej odpowiadać w grupie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Teraz i zawsze witamy.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego, ojca Janusza i pana ministra, pana doktora. Panie doktorze, no cieszy mnie, że ten temat został znowu, sprawa polskiego wojska, rola ministra Klicha jakby powzięty. Chciałbym tą sprawę, że tak powiem, naświetlić, również związane z powiedzmy z tym ostatnim tematem, co pan mówił na temat tego, ja nazywam to zamachem, katastrofy smoleńskiej i tej całej sprawy wokół tej katastrofy. Akurat właśnie mamy 10 miesięcy, dzisiaj obchodzimy ten tragiczny dzień, ale ja bym chciał powiedzieć pierwsze, że dzisiejsze wystąpienie ambasadora rosyjskiego mówiące o rehabilitacji ofiar Katynia 1940 roku, no dla mnie to jest skandal. Nikt nie podjął, za co ma być rehabilitacja. Rehabilituje się kogoś posądzonego o coś, kto został czy skazany, czy podejrzewany. Przecież polscy oficerowie i polska inteligencja wymordowana właśnie w okolicach Katynia, Ostaszkowa, Starobielska i innych miejsc kaźni, przecież ci ludzie nie mieli ani wyroków, ani jakichś na sumieniu rzeczy, które można by było w tej chwili w kategorii prawnej mówić o rehabilitacji. I mam nadzieję, że PiS i prawnicy międzynarodowi podejmą sprawę, że tu nie można w ogóle stosować, a widzę, że polska strona i oficjalna, i nieoficjalna jakby się ucieszyła, no Rosja jakby chce podjąć sprawę rehabilitacji. I znowu powtarzają jak za wielką panią, Rosja przecież w ten sposób chce upiec dwie pieczenie. Z jednej strony powiedzieć, jacy oni to są dobrzy i chcą wreszcie tą sprawę katyńską 40 roku zamknąć, a z drugiej jednak pokazać, że tu były jakby dwie równoprawne strony i w tej chwili jedna będzie zrehabilitowana. To jest ta pierwsza sprawa. A druga sprawa, panie ministrze, panie doktorze, ja byłem ostatnio na tej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, więc przyjechałem tutaj do północnej Bawarii, to jest 250 kilometrów ode mnie, gdzie mieszkam, załamany. Bo w ciągu tych dwóch dni, no oczywiście dominował temat Bliskiego Wschodu i głównie sprawa Tunezji i Egiptu, bezradność polityki zachodniej na najwyższych szczeblach, począwszy od pani Merkel, poprzez panią Hillary Clinton, poprzez szefa NATO pana Rasmussena, szefa ONZ-u pana Binkukuama i innych, no to było coś strasznego w wystąpieniach tych oficjalnych, ale również za kulisami, to była bezradność, przerażenie, no i poczuło się siłę lobby izraelskiego, że właściwie Mubarak, ten satrapa, jest gwarantem stabilizacji Bliskiego Wschodu i nie bierze się pod uwagę obronę demokracji, wartości ludzkich, imponderabiliów, prawa międzynarodowego, tylko wartości
utylitarne typu, kto jest gwarantem stabilizacji, czy to będzie morderca, czy wielki satrapa, czy jakiś dyktator. I tu za kulisami również w pewnych kręgach poruszyłem sprawę katastrofy smoleńskiej. I niestety...
Oj, coś nam tutaj przerwanie. Panie Marku, niech pan spróbuje jeszcze raz, bo coś nam się telefon wybił, ale może panie profesorze do tego, co pan Marek jeszcze powiedział, a pan Marek jeszcze spróbuje zadzwonić, bo mamy problem z połączeniem.
No to kwestia owej habilitacji rzeczywiście, to jakby jest druga odsłona rzeczy, którą zrobili Sowieci. Mianowicie wtedy, kiedy trzeba było, Stalin chciał koniecznie, żeby Zachód go poparł, pomógł mu materialnie, zwłaszcza w wojnie z Hitlerem, no i zabiegał o to, tu chodziło głównie o dostawy. Przecież dziesiątki tysięcy samochodów, różnego rodzaju materiału, samoloty, czołgi i tak dalej z Zachodu płynęły, łącznie z tak zwaną swiną i truszonką, to oni pokazywali jako własne, to były konserwy amerykańskie, które dostawali Sowieci w ogromnych ilościach. Otóż, kiedy zabiegał o to wszystko, no to musiał, no, był element taki, że jednak napad na Polskę, a Polska była w tej koalicji wtedy ważnym elementem. No i było pytanie, jak tu znaleźć to rozwiązanie. No i on wtedy, Stalin, ogłosił, że owszem, że tych Polaków, których tam katuje u siebie, pozamykał obywateli, że on im udzieli amnestii. Amnestii. No i obruszył się wtedy rząd polski, prawda, i premier Sikorski miał taką przykrą rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii, z Churchillem. I Churchill powiedział, no panie premierze, jakie to ma znaczenie, czy tam tak, czy inaczej, prawda, ważne, że ludzie wyjdą i tutaj, no, ich się uratuje i tak dalej. No i Sikorski nie raz zgodził się na tę formułę tej amnestii. No, wszyscy byli wściekli, prawda, no bo cóż za amnestia, jakie przestępstwa popełnili ci ludzie, że no tylko takie przestępstwo, że byli Polakami i mieszkali na ziemiach, które Sowiet zajął, tak? No i to było ich przestępstwo. No i amnestię udzielono, a teraz słyszę, że ciąg dalszy będzie. Rehabilitacja. Znaczy jednych amnestiowano, a tych zabitych nie udało się amnestiować, prawda, bo już nie żyli. No to teraz spadkobiercy Związku Radzieckiego będą rehabilitować te ofiary. To jest obrzydliwe. Ja myślę, że władze polskie powinny przeciwko temu zaprotestować stanowczo i powiedzieć, że to nie o żadną amnestię chodzi, bo to o żadną rehabilitację, bo to nie byli przestępcy. No więc nie, no to jest to oczywiście odpychające i obrzydliwe.
I jeszcze był temat Smoleńska, tam pan Marek.
No tak, No cóż, no raczej temat bezpieczeństwa, o którym tutaj pan Marek wspomniał, bo zarysował taki pewien problem. No proszę państwa, w związku z tym, co się dzieje w świecie, widać wyraźnie, że tak zwany Zachód jest słaby. W czym? Jest słaby właśnie w tym, co można powiedzieć jako, no, oparcie o pewne wartości. Jeżeli się wyeliminowało chrześcijaństwo, ten korzeń chrześcijański wyeliminowuje się z Europy, jeżeli następuje rozkład społeczeństwa w sensie tych wartości, które świadczą ów Bóg, honor i ojczyzna, jak to zapisane jest na sztandarach Wojska Polskiego, a zostaje tylko, no, wygodnie przeżyć, urządzić się, no to nic dziwnego, że w konfrontacji ze społeczeństwami, które akurat mają własne systemy wartości i potrafią o nie walczyć, że taka cywilizacja jest w odwrocie, jest bezradna. No, na tej zasadzie przecież rozsypał się Rzym, który przecież był kiedyś potęgą wielką, a później zgnił, zgniły elity, nastąpił rozkład moralności i obyczajów, no i Rzym skończył jak skończył, tak? Więc obawiam się, że takie gnilne procesy dotykają nas, również ten nasz krąg cywilizacyjny, ów Zachód. No i elity polityczne tego Zachodu prezentują takie stanowisko kunktatorskie i powiedziałbym mało odważne. Ale trudno liczyć na odwagę, jeżeli nie ma się w sobie charakteru i wartości.
Mamy kolejny telefon, czekamy jeszcze na pana Marka, a teraz mamy drugiego pana Marka, tym razem z Dortmundu. Bardzo prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże. Ja chciałbym nawiązać do rozmowy poprzednika.
Bardzo proszę.
Wspominał coś o konferencji bezpieczeństwa w Monachium. I mówił właśnie o zmianach w Egipcie, które następują, o reakcji Zachodu, o postawie Niemiec. No nie zgodzę się z tym człowiekiem zupełnie. Dlatego, że Niemcy wygrywają tam, gdzie traci Ameryka. I prawda jest taka niestety, że jeżeli Egipt zostanie państwem muzułmańskim, a wszystkie wskazówki ku temu zmierzają, to traci Ameryka przez swoją durnowatą politykę wielkiego sprzymierzeńca. Jeżeli Ameryka traci, to zyska na tym, zyskają papierowe nazywam te państwa Niemcy i Rosja. Dlatego ta postawa Niemiec, pani Merkel nie miesza się w te, media niemieckie popierają rewolucję, która tam się dzieje, nie mówią o niej prawdy, i dlatego ludzie często są źle poinformowani, nie potrafią powiązać faktów i opowiadają jakieś takie rzeczy właśnie usłyszane z mediów niemieckich. Natomiast ja już tam 25 lat i otworzyły mi się oczy i uszy na te wszystkie kłamstwa. I oni kierują się polityką tylko zakłamania. To jest państwo, które tworzy nieludzki system, narzucając nam, Polakom w Polsce, jakby to powiedzieć, swoje bezprawie. To tylko tyle.
Dziękuję, panie Marku. Pozdrawiamy serdecznie. To jest taki głos do drugiego pana Marka z Bawarii. I jeszcze może tak jeden telefon zobaczymy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Tak, proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Mówi Zygmunt z Kościana.
Witam, panie Zygmunt.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo prosimy, słuchamy panu w audycji.
Ja chciałem poruszyć dwie sprawy. Pierwsza sprawa, patriotyzm. Czy patriotyzm może być przymiotnikiem? Bo w grudniu, jak było przyjęcie przez nowego biskupa polowego ordynariatu, na zakończenie uroczystości wystąpił minister obrony Klik i zażądał wprost od biskupa nowego, ażeby ordynariat polowy i kapelani szerzyli wojsku patriotyzm nowoczesny. Nie wyjaśnił bliżej, co to znaczy patriotyzm nowoczesny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, sprawa armii. Dokładnie mija obecnie rok, jak w ubiegłym roku w audycji Warto Rozmawiać, prowadzony przez redaktora Pospieszalskiego, była sprawa armii. I wystąpili tam trzej generałowie. Szef sztabu generalnego generał Gongor, generał Koziej i generał Skrzypczak. Przepraszam, na pytanie redaktora Pospieszalskiego, dlaczego są likwidowane tak szybko jednostki, generał Gongor odpowiedział, jeżeli mógłby to zrobić, to by dawno już polikwidował. Bo dotychczas twierdził, że obowiązuje tak zwany system napoleoński, który jest przestarzały, a obecnie, jeżeli mógłby to zrobić, to by zgrupował wojska gdzieś w pobliżu poligonów i to by wystarczyło. Że żadna infrastruktura wojsku jest niepotrzebna. Było to, można powiedzieć, szokujące. Czy ci obecni generałowie w wojsku są aż tak zaślepieni, że są tak zaślepieni, że obecność w NATO zupełnie wystarczy?
Tak.
Dziękuję.
Panie Zygmuncie, dziękuję bardzo. Panie ministrze, próba odpowiedzi na pana Marka II z Niemiec i pana Zygmunta. No cóż, ja myślę, że jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, to mamy tutaj do czynienia z dwoma porządkami, bo jest ten porządek wojskowy, prawda, i ten porządek hierarchiczny, kościelny, ale wszystkie te porządki się tutaj pięknie uzupełniały do tej pory, tak. W sensie, jak pamiętamy, wcześniejsze, prawda, tutaj tak, relacje, tak. Więc teraz myślę, też powinno być dobrze.
No, zaczynaliśmy, jeżeli idzie o nasze tradycje militarne, od Bogu Rodzicy, które śpiewało wojsko wtedy, kiedy ruszało do boju. A więc to nie ma sprzeczności między tym, co mówi Kościół, a tym, czego powinniśmy oczekiwać od wojska. Więcej powiedziałbym, że przecież w oparciu o etykę, o naszą wiarę, kształtował się rycerski etos polskiego żołnierza. No, wiadomo było, że żołnierz polski, jeżeli chce być polskim żołnierzem rzeczywiście, to pewnych rzeczy robić mu nie wypada po prostu. A więc to wszystko razem to stanowiło zawsze pewną całość i to harmonijną całość. Ja się zastanawiam cały czas nad tym, znaczy dwa fragmenty się pojawiły. Ów nowoczesny patriotyzm, co to jest za zwierzę. Zawsze wydawało mi się, znaczy w XIX wieku chyba w jednej encyklopedii napisano, że patriotyzm to jest umiłowanie i ukochanie tego, co jest w historii narodu wartościowe i usuwanie, eliminowanie tego, co jest szkodliwe. No i chyba taka nowoczesna formuła patriotyzmu obowiązuje zawsze. Patriotyzm jest pewnym pojęciem uniwersalnym, ponadczasowym i nie ma jakiegoś specjalnego wymiaru patriotyzmu dla danej epoki, więc mówienie o tym, że jakiś jest nowoczesny patriotyzm, nie nowoczesny, moim zdaniem to bzdura. Natomiast rzecz poważniejsza i to, o czym pan wspomniał tutaj o świętej pamięci generał Gongor, co mówił, otóż rzeczywiście ma pan rację, że istnieje taki pomysł na siły zbrojne, rozumiany, w którym przyjmuje się, że siły zbrojne polskie, Rzeczpospolitej Polskiej, to jest fragment pewnej większej całości, jaką jest NATO. I w związku z tym, wiem, że mamy tam tę swoją działkę w tym NATO i jeżeli będziemy wystarczająco użyteczni, powiedzmy, w tym, co silniejsi od nas w NATO zdecydują, no to oznacza to oczywiście dla nas beneficja pod tytułem, że my też będziemy bezpieczni. Otóż, proszę Państwa, kiedyś w przeszłości był taki teoretyk sztuki wojennej, nazywał się Clausewitz. Otóż generał Clausewitz, pisząc o potencjale militarnym państwa, o tym, na co należy liczyć, jeżeli idzie o obronę, wymieniał też i sojusze wojskowe. Na piątym miejscu. Na pierwszym miejscu własna siła zbrojna. Na drugim miejscu przygotowany do obrony, do wojny naród. Na trzecim miejscu terytorium i infrastruktura, którą państwo decyduje i tak dalej. Na piątym miejscu dopiero był sojusz, bo, proszę Państwa, opowiem następującą historię. Jest rok 1939. Rozpoczynamy wojnę, Niemcy na nas napadają. Nie rozpoczynamy wojny samotnie. Mamy podpisane sojusze. Jesteśmy sojusznikiem mocarstw ówczesnych, powczesnych potęg, mianowicie Francji, która była wielką potęgą kolonialną również. To nie było tylko terytorium obecnej Francji, ale to były ogromne tereny w Afryce, w Azji, gdzie Francuzi mieli swoje kolonie i mamy sojusz z Imperium Brytyjskim. Potęga. 500 milionów ludzi. No, Australia, Indie z Pakistanem dzisiejszym, Związek Południowy Afryki, czyli obecne RPA.
Słońce nie
zachodziło. Singapur, tak. No, Kanada, to wszystko było terytorium Imperium Brytyjskiego. A więc potęga ogromna. Myśmy z tymi potęgami podpisali bardzo konkretne, proszę Państwa, sojusze. Był nawet harmonogram działań. Kto, kiedy, co będzie robił. My przyjmujemy na siebie uderzenie, bo wiadomo, że byliśmy najszybsi, jeżeli idzie o przeprowadzenie mobilizacji. I wiadomo było, że od nas Hitler zacznie. Natomiast nasi sojusznicy w określonych terminach mieli rozpocząć uderzenie na wojska niemieckie zaangażowane w wojnie w Polsce. No i plan był taki. Wiadomo było, że przecież nie damy rady Niemcom, tak? To jest wielka przewaga. Ale mamy wytrwać. Mamy nie dać się rozbić do momentu, aż nasi sojusznicy ruszą za swoją ofensywą. I były przewidziane. Francuzi to określili. Kiedy to ma nastąpić? 15 dnia od momentu rozpoczęcia przez nich mobilizacji. To oznaczało, proszę Państwa, że ta ofensywa powinna wyruszyć 17 września. No i to nie był sojusz egzotyczny, jak później pisano. To był bardzo konkretny sojusz. Dobrze opisany. Polacy, polskie władze, polski rząd w 1939 roku mieli prawo przypuszczać, któż mógł sądzić, że sojusznicy nas zawiodą, tak? No, przecież to były takie solidne państwa. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, co by się działo, gdyby rząd polski w 1939 roku udział się i poszedł z Hitlerem. No, pomijając wszystko, co się działo, to dzisiaj by pisali różni historycy mądrzy, tak, że zdradziliśmy Francję, zdradziliśmy Anglię, poszliśmy z wrogiem śmiertelnym Francuzów, z Niemcami, a więc postąpiliśmy wbrew polskiemu interesowi narodowemu. Opozycja, zakładając, że sanacja by podjęła taką decyzję, no, nie zostawiłaby suchej nitki na rządzie i na naczelnym wodzu, gdyby taką decyzję podjęto. Nie podjęto takiej decyzji. No i teraz mamy sytuację, oczywiście na szczęście mamy inną w sensie geopolitycznym i geostrategicznym, bo Polska nie jest w takim położeniu, jak była w 1939 roku. Prawda, że były dwa totalitarne reżimy, no bardzo agresywne, nastawione do tego, żeby na nas napaść. Dzisiaj, powiedziałbym tak, rysują się pewne niebezpieczne tendencje polityki międzynarodowej, ale w sensie militarnym bezpośredniego zagrożenia nie ma. Ale po pierwsze, jeżeli zmienia się sytuacja międzynarodowa, to nie znaczy, że te zagrożenia się nie pojawią. Po drugie, mimo że nie ma owych zagrożeń bezpośrednich, to nie oznacza, że mamy być bezbronni, a nawet wręcz odwrotnie, proszę Państwa. Ileż to można było przeczytać opinii, że gdyby Polska pewne rozwiązanie w dziedzinie obronności przed 1939 rokiem podjęła wcześniej, no to czegoś by tam w tym momencie najgorszym nie, no inaczej by to wszystko przebiegło, tak? Bylibyśmy się skutecznie bronili może mielibyśmy na przykład więcej nowych samolotów, które by były w stanie przeciwstawić się niemieckim, tak? Może mielibyśmy więcej czołgów, które byłyby w stanie się przeciwstawić niemieckim. Nie mieliśmy tego, więc nasze możliwości obronne były słabsze. Dzisiaj znowu stawiamy na to, że mamy sojusz. Ale ja przypominam, proszę Państwa, że po pierwsze, w tym sojuszu to jest sojusz suwerennych państw. I artykuł trzeci, na którym powołują się nasi politycy, którzy mówią, że to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa, artykuł trzeci mówi, że tak, że każde z państw sojuszniczych ma obowiązek udzielić pomocy, wsparcia innemu członkowi państwu napadniętemu stosownymi według własnej decyzji środkami, które uzna za konieczne. Otóż my możemy uważać, że trzeba użyć wojska, a ktoś może uważać, że wystarczy, że sypnie ulotkami na przykład, tak? To będzie też decyzja, bo to jest decyzja innego rządu, proszę Państwa. Suwerenna decyzja innego rządu. A więc wiarygodność sojuszu i skuteczność jego będzie uzależniona od czego? Po pierwsze od tego, czy my będziemy wystarczająco przygotowani, zdeterminowani, żeby wejść zagrożenia państwo bronić. Nie liczmy na to, że ktoś z nas zdejmie ten obowiązek. Konstytucja polska dobrze to opisuje. Opisuje w którymś momencie, jeżeli zajrzycie Państwo do tego rozdziału, w którym są prawa i obowiązki obywatelskie, to po pierwsze będziecie długo czytali prawa, które każdy z nas ma jako obywatel. A na końcu znajdziecie 6 obowiązków, które na nas ciążą i jednym z tych obowiązków jest obowiązek obrony ojczyzny. No i pytanie wobec tego. Jak mamy wykonać obowiązek obrony ojczyzny, jeżeli zrezygnowaliśmy ze służby wojskowej zasadniczej? Czyli nie szkolimy już obywateli w posługiwaniu się bronią. Nie szkolimy. Czy obowiązek obrony ojczyzny wobec tego, ktoś, kto nie wie, co zrobić z uzbrojeniem, gdyby je dostał do ręki, może być wykonany? Czy to jest odpowiedzialna polityka państwa? Ja wiem, że służba wojskowa to jest dolegliwość. Ja wiem, że minister Klich chciał uwolnić młodych Polaków od obowiązku chodzenia w mundurze. Mówił, że już nikt się nie musi bać, że będzie musiał włożyć mundur. Przyznaję, że dla mnie było kuriozalne, że minister obrony mówi, że Polak może się bać włożyć na siebie polski mundur. No, ale to, powiedziałbym, jedna z wielu osobliwości tego ministerium. Natomiast jest kwestia obowiązku. Obowiązku, proszę Państwa, jako obywatele tych obowiązków za dużo już nie mamy. Mamy ogromną ilość różnego rodzaju uprawnień. I ten, spośród tych nielicznych obowiązków, ten najważniejszy, jaki jest obowiązek obrony ojczyzny, okazuje się, że też jest w zawieszeniu. Bo w tej chwili uregulowany stosunek do służby wojskowej polega na tym, że ten poborowy, który może być zmobilizowany, po prostu po rejestracji jest odsyłany do domu i na tym polega wykonanie obowiązku obrony. Ja mówię, no tak, bezpieczeństwo kraju jest rzeczą bardzo ważną. No, ale jest ważne wyznać bezpieczeństwo na przykład w ruchu drogowym. W związku z tym przyjmujemy za oczywiste, że trzeba, zanim się siądzie do samochodu za kierownicą, że trzeba zdobyć prawo jazdy, prawda? A więc chodzimy na kursy, zdajemy egzaminy, czasami się to nie udaje, trzeba ponownie. Płacimy za to, proszę Państwa, żeby mieć to uprawnienie do prowadzenia samochodu. I słyszymy argument, dlaczego to jest konieczne. No dlatego, że człowiek, który porusza się samochodem, no jeżeli by nie miał tych uprawnień, tych umiejętności, jak ten samochód prowadzić, no co wprowadzi niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Może kogoś zabić, prawda? Nie wyleci sam, sobie krzywdę zrobi. A więc skoro bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ważne, słyszymy, tak? I słusznie, że to słyszymy, no to mamy obowiązek zdobyć prawo jazdy, żeby móc prowadzić samochód. A obowiązek obrony ojczyzny? Żadnego prawa jazdy nie trzeba? Nie jest tak ważne jak bezpieczeństwo na drogach?
Drodzy Państwo, za chwilę kolejne telefony w naszej audycji, której gościem jest pan doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietew, były minister obrony narodowej.
Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskiej, z powstań dwóch, szkół, barykad, Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przechodzi. A myśmy szli i szli dziesiątkowali przez tajne sklepy plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, a stóp nad Wisłą kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Poprzez lud z bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt, znaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kart, bo przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć z radą pragnął nas podzielić róg. I przez ludowo przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę
minuty, 3 minuty po 23:00 odbieramy kolejne telefony. Mamy przed tutaj telefonem pana Andrzeja z Inowrocławia. Pan jest kierowcą zawodowym. Bardzo prosimy, panie Andrzeju.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Serdecznie pozdrawiam pana doktora i oczywiście ojca Janusza.
Witamy.
Po długim czasie mogę w tym momencie sobie porozmawiać trochę z ojcem Januszem po dłuższej przerwie, ale w nawiązaniu do audycji.
Dzisiaj z panem profesorem, tak.
Ja chciałem nawiązać do takiej kwestii dotyczącej Smoleńska. Tak zastanawiałem się, że bo bardzo często jest używany zwrot, że Rosja, Rosja, Rosja. Rosja zrobiła tamto, Rosja zrobiła tamto. Jeśli można byłoby, ja chciałbym prosić o sprostowanie, że to nie Rosja zrobiła, tylko władze rosyjskie. Z tego względu, że ujmując w całości Rosja, ma się również na myśli przeciętnych obywateli. Ja mam kontakt właśnie z kierowcami z Rosji, bo nieraz na parkingach sobie stajemy, rozmawiamy. To są naprawdę są bardzo dobrzy przyjaciele, oni też są zbulwersowani takim postępowaniem. No i też czują się poniekąd pokrzywdzeni, że my Polacy ich również oskarżamy o ten czyn, w ogóle o takie postępowanie. Także w tym momencie, jeśli byłaby możliwość taka o sprostowanie, że to całe śledztwo, nie Rosja jako cały kraj, tylko po prostu władze rosyjskie. To w nawiązaniu do Smoleńska. Jeśli chodzi teraz o patriotyzm. Panie ministrze, ja w wojsku służyłem 3 lata, jedną zimę, a to panu wytłumaczę, jak to do tego doszło, dlatego że jak była zima stulecia w Polsce w 78-79, ja w tym czasie byłem w Egipcie w misji pokojowej w ramach ONZ-u i dlatego mówię 3 lata jako trzecie lato. W każdym bądź razie dzisiaj tak z ubolewaniem patrzę na tych młodych chłopaków, że poniekąd nie są w jakiś sposób zmobilizowani do tego, żeby odbywać służbę wojskową. Ja odbywając właśnie przez te 2 lata, bo to pełne 2 lata byłem we wojsku, będąc w wojsku, chodząc w mundurze, stykając się ze sprzętem wojskowym, będąc koszarowanym, niektórych już nawet w koszarach, które pamiętały okres wojny, można było wyczuć tego ducha oręża Wojska Polskiego i właśnie odbywając służbę wojskową, można było wyczulić się, niejako wpoić sobie ten patriotyzm, tą miłość do ojczyzny, obowiązek ratowania ojczyzny, nawet oddania życia za ojczyznę. Dzisiaj ci młodzi chłopacy są tego pozbawieni i no, ten patriotyzm wśród młodzieży, to on po prostu staje się wielkim znakiem zapytania, co to jest, bo oni nie mają możliwości, żeby z tym się zetknąć, żeby to w jakiś sposób przeżyć. No i także nie ma się co dziwić, że dzisiaj młodzi podchodzą tak do obowiązków wobec ojczyzny, jak podchodzą, skoro nie mają takiego bezpośredniego kontaktu. To tyle, co chciałem powiedzieć w sprawie jednej i drugiej. Także pozdrawiam serdecznie, dziękuję za...
Dziękuję panie Andrzeju, pozdrawiam.
I życzę wszystkiego dobrego z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, proszę bardzo.
Czy tak, no w sprawie Rosji, no to oczywiście, że posługujemy się pewnym pojęciem umownym, bo chodzi o państwo rosyjskie. No. Tak się składa niestety, że ci ludzie, o których pan powiedział, nie mają wpływu na to, co władze rosyjskie robią, a władze rosyjskie reprezentują Rosję. No więc cóż, no Polacy, którzy doświadczyli represji sowieckich, którzy trafili na Syberię, w Kazachstan, różne miejsca, spotykali się też z pomocą i z przyjaźnią wielu Rosjan, którzy no, cierpieli często podobnie jak oni. Tak? Tylko, że problem po prostu polega na tym, że władze w ostatecznym rozrachunku są jakby emanacją narodu, są emanacją społeczeństwa. Te władze przecież mają, żeby wykonywać swoje funkcje, nie wystarczy nawet sam terror. Potrzebne jeszcze jest jakieś poparcie. Nawet władza totalitarna nie może siedzieć cały czas tylko na bagnecie. Hitler wygrał wybory demokratyczne i niewątpliwie był okres, kiedy nazizm, narodowy socjalizm miał ogromne poparcie. Sowieci też, no jest coś takiego, pewnie pan to przyzna, jeżeli pan zna Rosjan, że na przykład oni są dumni z tego, że tak cierpieli, że tyle znieśli. Mówisz, żaden naród tego nie zniósł, prawda? A oni tutaj, proszę, jeszcze tych Niemców pobili, tego Hitlera pobili, tak? Więc w tym cierpieniu. I druga rzecz jest taka, że jednak Rosjanie mają pewien specyficzny stosunek do władzy. Oni, powiedziałbym tak, chcą silnej władzy. Im przecież ktoś taki jak obecny premier Putin, a przedtem prezydent Putin, imponuje. Przecież, proszę państwa, nie zyskał popularności wśród Rosjan Gorbaczow, bo uważa się, że on rozwalił Związek Radziecki i on, powiem, zlikwidował potęgę sowiecką, mocarstwo sowieckie i nie cieszy się sympatią Jelcyn. Bo dla przeciętnego Rosjanina to było tak, że no to, że to taki śmieszny pijak, prawda, który no Rosja jest pośmiewiskiem. Natomiast Rosja, która pokazuje siłę, a taki model władzy prezentuje Putin, jest akceptowana przez wielu Rosjan niestety. A więc to jest problem, oczywiście. Ja doceniam, ja przecież wiem też, że jak szlachetni są chociażby ci Rosjanie, którzy działają w takiej organizacji Memoriał, która staje na głowie dosłownie, żeby sprawę Katynia wyjaśnić i żeby właśnie Rosja się oczyściła z tej sprawy katyńskiej. I oni działają no, na rzecz tej sprawy polskiej, na rzecz tych ofiar, które zostały tam zamordowane, w konflikcie z władzami rosyjskimi przecież. W konflikcie. A więc to nie jest jakby, no, nie jest to działalność, która ma szerokie zaplecze. Więc są oczywiście ludzie w Rosji, wielu jest ludzi szlachetnych. Tylko nasze nieszczęście polega na tym, że ci ludzie szlachetni, ci sprzyjający relacjom, przecież ja też mam w połowie, jestem Rosjaninem, prawda, mam rosyjskie nazwisko, więc dla mnie sprawy Rosji są jakoś bliskie i rozumiem Rosjan. I to jest dramat wielki, proszę państwa, że niestety rosyjskie elity polityczne, intelektualne są zaczadzone imperializmem rosyjskim i ciągle widzą Rosję jako imperium i nie są w stanie zrozumieć, że Rosja jest wielka na tym terytorium, jakim jest i że mogłaby, skupiając się na rozwoju swoim własnym, na poprawie egzystencji obywateli Rosjan, współpracując między innymi z Polską, mogłaby budować naprawdę przyzwoite, dobre relacje. Nie. Jeżeli władze rosyjskie postanowiły 260 miliardów wydać dolarów na nową broń, no to pytanie, po co to robią? Że to jest najpilniejsza potrzeba rosyjska, jeżeli idzie o to, na co państwo ma wydać pieniądze. I to jest, powiedziałbym tak, no, więc mówię, rozumiem pańską uwagę i jest mi strasznie ciężko i przykro, że nie mogę powiedzieć, no, że Rosja to nie ta władza, która robi to, co robi. To pierwsza rzecz. A druga rzecz to owa służba wojskowa. Otóż ja, proszę państwa, szukałem wtedy, kiedy byłem w Resorcie Obrony, kiedy byłem tym sekretarzem stanu, a więc pierwszym zastępcą ministra i zależały ode mnie różne sprawy. Ja starałem się zbudować, wprowadzić w życie taki model również służby wojskowej, który połączyłby te elementy, o których pan wspominał, bo ja doceniam to, ja też służyłem 2 lata w wojsku i byłem szeregowcem, więc ja doceniam, oceniam bardzo pozytywnie ten okres, kiedy byłem żołnierzem. A więc uważam, że mężczyźnie tego typu doświadczenie jest potrzebne. Jest potrzebne, zaraz powiem dlaczego. Otóż ja natomiast chciałem, proszę państwa, żebyśmy stworzyli taki system, który właśnie stworzy armię obywatelską. To znaczy, chcieliśmy budować system obrony terytorialnej, a więc jednostek wojskowych, w których odbywa się krótkie szkolenie wojskowe, 2-3 miesięczne, i następnie ten żołnierz obywatel może być powołany w razie potrzeby do jednostki, żeby wykonać jakieś zadania. To mogą być zadania też obronne, wtedy, kiedy trzeba będzie kraju bronić, ale to mogą być zadania na przykład ratownicze, sytuacji, kiedy jest powódź czy jakaś klęska, no i wtedy lokalna władza samorządowa miałaby w dyspozycji takie wojsko obywatelskie. Otóż mnie się wydawało, nadal tak sądzę, że taka służba wojskowa, po pierwsze miałaby sens, po drugie można by ją pełnić w miejscu zamieszkania. Byłoby to silnie związane z lokalną społecznością. Taki żołnierz obywatel byłby też elementem budowania, odbudowy tkanki patriotycznej w polskim społeczeństwie, tkanki niezbędnej, żeby polskie państwo funkcjonowało. Proszę państwa, nie ma na świecie silnego państwa, jeżeli ma ono zdewastowaną armię i jeżeli nie ma wystarczająco widocznego patriotyzmu. Jeżeli państwo pojedziecie do Stanów Zjednoczonych i pojedziecie poza wielkie miasta, to zobaczycie, jak wygląda Ameryka i ilu jest amerykańskich patriotów. Przed każdym domem masz z flagą narodową i duma, kiedy śpiewają hymn, kładą rękę na sercu. To są wszystko takie objawy, proszę państwa, wskazujące, że to jest silne społeczeństwo, bo patriotyzm to jest siła społeczeństwa. To jest wyższa motywacja do wykonywania obowiązków na rzecz społeczności. To jest właśnie to, co my potrafimy robić w chwilach uniesienia, kiedy jest jakaś nadzwyczajnie dramatyczna sytuacja. Wtedy się ten nasz patriotyzm ujawnia. A co nam nie wychodzi wtedy, kiedy trzeba na bieżąco ów patriotyzm realizować poprzez to wszystko, co w państwie dziać się powinno. Chociażby poprzez mądry wybór w wyborach parlamentarnych. Patriota powinien umieć dobrze wybierać. A więc to jest oczywiste. I teraz waga i znaczenie służby wojskowej. Otóż proszę państwa, czego uczy wojsko poza tą najważniejszą rzeczą, jaką jest patriotyzm, jest przywiązanie do spraw ojczyzny. Uczy młodego człowieka porządku. Dlatego, że wojsko, wszystko odbywa się według pewnego harmonogramu. Każdy ma swoje miejsce, ma czynności, które ma wykonać i to, co dotyczy jego, a więc jego mundur, oporządzenie, jego szafka, jego łóżko, to wszystko musi być porządne. Tak? I druga rzecz. Ludzie w grupie żołnierskiej uczą się odpowiedzialności jeden za drugiego. Jeżeli idziemy do ataku, to jeden kolega osłania drugiego. Ja wiem, że ja wykonując skok do przodu, prawda, kolega mnie osłania i odwrotnie.
No tak, ale mamy, babcie oglądają filmy, gdzie w wojsku piją, biją, kaleków robią, prawda?
To no tak, bo tego typu rzeczy się oczywiście pokazuje. Poza tym, ja powiedziałem nawet, bo rozumiem, że ojciec nawiązuje do takiego filmu, który się nazywa Samowolka.
Tak.
Nieprawdziwy. Bo owszem, w każdych społecznościach męskich są tego typu elementy, to znaczy, że jest tak zwany młody i stary i to w internatach wszędzie to jest. Tylko kwestia oczywiście taka, że nie może to przychodzić wynaturzenie, bo ja też byłem młodym żołnierzem, byłem docierany, była procedura tak zwanego obcinania kociego ogona, prawda? To wszystko oczywiście przechodziliśmy i nie było w tym nic nadzwyczajnego. Znaczy dzięki temu człowiek stawał się, powiedzmy, wyżej, tak? Był starym wojskiem, miał jakby inne przywileje. To są rzeczy w męskich grupach jakoś znane od wieków, to nic nadzwyczajnego się nie dzieje, tak? Natomiast kiedy ukazał się ten film i kiedy ludzie obejrzeli, że tak to wygląda, to ja myślę, że dopiero ten wzorzec mógł być przeniesiony przez tych, którzy ten film obejrzeli i ten film do wojska. Oni mogli sobie sądzić, że w ten sposób należy się zachowywać. Proszę państwa, to jest jakby instrukcja, tak? Mam się zachować w taki sposób. No i w związku z tym tego typu, powiedziałbym, filmy, czy tego typu obrazy więcej szkód przyczyniają, bo pan reżyser jest dumny z siebie, że coś nakręcił, co poruszyło opinię publiczną, tak, i jest przedmiotem debaty. No, pytanie, jakie skutki były tego wszystkiego? Jeżeli działamy w przestrzeni społecznej, publicznej, jeżeli docieramy jakimś przekazem do ludzi, to nie musimy być zapatrzeni tylko w siebie, jacy to jesteśmy dzielni i odważni, tylko musimy zadać sobie pytanie, jakie będą skutki tego, co ja akurat zrobiłem, co ja pokażę. Jeżeli dewastacja jakiejś części naszych wyobrażeń społecznych, a w tym wypadku byłaby dewastacja naszych polskich wyobrażeń o wojsku, no to szkody są większe niż zysk tego artysty, jeżeli tak można powiedzieć.
I kolejny jeszcze, odbierzmy telefon. Myślę, to są już jedne z ostatnich telefonów. Dzisiaj wcześniej kończymy, bo no wcześniej, normalnie, 23.35 mamy audycję o duchowości, wypój na głębie. I odbieramy już teraz telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Szczęść Boże, witamy. Kto mówi, skąd?
Kłania się księdzu prowadzącemu i ministrowi, Antoni z Krakowa.
Witamy gorąco, panie Antoni, bardzo proszę.
Ja takie pytanie mam do pana ministra. Panie ministrze, jak się popatrzeć na to, jak ja mam gazetę krakowską i czytam tak, że w biurach krakowskiej kryminalistyki odczytano zapisy, których Rosjanie nie mogli odczytać, jeśli chodzi o ten straszny wypadek pod Smoleńskiem. I pisze tam tak, że w tej prasie krakowskiej pisze tak, że zwierzy wołali: nie lądujcie, nie lądujcie. A piloci w Tupolewie mówili do siebie tak: my im pokażemy, co to są chłopaki dębryniaki. Ja tą gazetę mam przy sobie. Druga sprawa, to chciałem się pana ministra zapytać jako wojskowego, czy będąc na tym stanowisku przejrzał dzieje wojen w świecie, w Europie, czy był taki kraj i taki przypadek, że jeśli wróg napadnie, to wojsko zamiast bronić go ucieka z kraju. I jakby potoczyła się druga wojna światowa, gdyby nasza armia pobiła się tak przynajmniej z wrogiem, jak bił się Hubal. Hubal bił się do maja z Niemcami. Oczywiście, że to nie była walka armii taka otwarta, tylko podchodami. I gdybyśmy taką taktykę przyjęli, czy ta wojna by była tak straszna i zrobiła takie spustoszenie, czy wtedy by był ten Katyń, Holokaust, czy byśmy tego by nie uniknęli? Bo ja na takie pytanie dostałem raz taką odpowiedź, też w radiu, że myśmy byli słabi, byłyby straszne straty, trzeba było poddać się i wyprowadzić armię. Ale myślę, że mniejsze by były straty, niż te, które spowodowała ta wojna, bo przecież Polaków samych zginęło około 5 milionów. Żydów tyle nieszczęść, zburzeń.
Tak. Panie Antoni, dziękuję za pytanie, bo już pan profesor tu minister odpowie panu dobrze.
Dobrze.
Żebyśmy mogli powoli już reasumować. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.
Również.
Z panem Bogiem.
Znaczy, tak, w sprawie tego, co pisze gazeta, ja radziłbym być ostrożny. Dlatego, że w gazetach różne rzeczy piszą. I po pierwsze, nie wiem, czy rzeczywiście to, co pan przekazuje, czy rzeczywiście taki odczyt nastąpił, tak powiem, w polskim, polscy specjaliści rzeczywiście tego typu odczyt zanotowali, bo ja przyznaję, że ja nie spotkałem się z takim akurat odczytaniem tych rzeczy, ale nie mam dostępu do tego, więc tutaj radziłbym po prostu zachować ostrożność. Dopóki nie będzie potwierdzonego przez odpowiednie władze zapisu, prawda, bo to trudno, że to powiem, tutaj snuć jakieś przypuszczenia. Nie sądzę, żeby prawdą było to, że oni postanowili lądować za wszelką cenę, bo mówię, mamy już wystarczająco, to już jest potwierdzone, prawda, że dowódca samolotu, kapitan który pilotował samolot, wydał komendę odchodzimy, co oznaczało, że nie ma żadnego lądowania, tylko idziemy, że tak powiem, w inny rejon, będziemy lądować na lotnisku zapasowym. I ta komenda została, to zostało odczytane też przez naszych, została potwierdzona przez drugiego pilota. Czyli mamy stan taki, że pada komenda niewątpliwie wskazująca na to, że nie ma mowy o żadnym lądowaniu. I dalej mamy niejasną sytuację, dlaczego samolot się rozbił. Bo tego ciągle nie wiemy, no i liczę, że gdybyśmy mieli dostęp do oryginalnych skrzynek i skonfrontowali zapisy wszystkich rejestratorów, bo to jest kwestia funkcjonowania nie tylko tego, co kto mówił, ale też jak funkcjonowały różnego rodzaju urządzenia tego samolotu, wtedy można było powiedzieć, co się rzeczywiście działo. Tego jeszcze na razie nie wiemy. Natomiast co do wojny, to jest znacznie bardziej skomplikowane. W tym, co pan mówi, ja też uważam, że jest coś sensownego. Znaczy, ja też uważam, że w 1939 roku można było przyjąć trochę inną metodę walki. Wspomniał pan o tym Hubalu. Tak, można było przygotować w szerszym zakresie działania nieregularne i powiedzmy, wpuszczając Niemców niejako na terytorium Polski, jednocześnie im podminować ich tyły. No, po prostu uruchomić na wielką skalę partyzantkę. To można było zrobić. Byli ludzie, którzy by to zrobili. Ale proszę państwa, wtedy nie było takiej koncepcji, nie było takiej wyobraźni, takiego wyobrażenia, że można takie działania prowadzić. Uważaliśmy po prostu, że mamy regularną armię, że ta armia wykonuje pewną operację, trudno bardzo, ale w ramach wojny wspólnie z naszymi sojusznikami. I ta armia, proszę państwa, ten plan zrealizowała, wykonała. Oczywiście na końcu było to, że kiedy Sowieci wkroczyli, że tutaj jakikolwiek opór stało się bezcelowy, bo w formach regularnych nie można było prowadzić takiej działalności. No, Hubal, proszę pamiętać, to jednak było w największym na pieśni 150 żołnierzy, prawda, w jednej grupie. No i to było wszystko, no więc no, gdyby takich grup było tysiące, to może rzeczywiście sytuacja niemiecka byłaby trudniejsza. Ale i zarówno reżim hitlerowski, niemiecki, jak i reżim sowiecki, stalinowski, to były super opresyjne systemy, które miały ogromne armie, mogły pacyfikować do skutku tereny, na którym prowadzi się opór. No i pytanie oczywiście, czy i na ile ten opór byłby skuteczny, tak? To na takie pytania, proszę państwa, nie odpowiemy. Jesteśmy dzisiaj mądrzy, bo wiemy, jakie były skutki, co się później stało i tak dalej, tak? Więc nam jest łatwiej różne rzeczy oceniać i snuć plany, czy mówić, że czegoś tam nie zrobiono albo zrobiono nie tak, jak należy. Nam jest łatwiej. Pamiętajcie państwo, że ta wiedza, którą obecnie mamy, które pan, panie Antoni ma, ja mam i inni, którzy wiedzą, co się stało, że tą wiedzą nie dysponowały polskie władze, polskie dowództwo przed 1 września 1939.
Panie doktorze, panie ministrze, kończymy naszą audycję. Małe podsumowanie chcemy już uczynić. W telewizji Trwam mówiliśmy o odpowiedzialności ministra obrony narodowej, ale potem nasze rozmowy jakoś tak przeszły na taki temat ogólna tematyka narodowa patriotyczna, o wychowaniu do patriotyzmu, o etosie żołnierza polskiego, w ogóle o wychowaniu do tradycji pewnej państwowości, żeby tak. O tym pamiętać. Mówiliśmy przykłady, dwudziestolecie międzywojenne, potem powstańcy warszawscy. A więc elementy bardzo ważne i mi się wydaje, że przed nami miesiące, nie dla wszystkich, ale chyba dla większości społeczeństwa, jakiegoś takiego pewnego poszeregowania sobie w umysłach, co
proszę
jest
państwa,
ważne.
Proszę państwa, ja powiem jedno. Może tak, do tej tradycji wojska i do tego, czym jest wojsko, polskiej tradycji, wspomnę jedno zdarzenie, które powinno jakoś naszą wyobraźnię na ten temat powiedzmy formować. Odwołam się do przykładu bitwy pod Grunwaldem. Dawne dzieje, tak? Otóż tak, z jednej strony zwycięstwo militarne, ale zwycięstwo militarne służące czemu? Służące ugruntowaniu i umocnieniu pewnej myśli, którą Polska wtedy, elita intelektualna, podniosła. Mianowicie w konfrontacji z zakonem krzyżackim polscy uczeni sformułowali następujące zasady, że pogan nie wolno nawracać mieczem, że własność, którą ma poganin, to jest jego własność, to nie jest rzecz niczyja, I w związku z tym metoda, którą stosuje zakon krzyżacki, mianowicie, że uważa, że ziemie, które są pogańskie, to jest po prostu niczyja własność i ma robić, co się chce, i że można zmusić ludzi do tego, żeby stali się chrześcijanami, jest właśnie niechrześcijańskie. I bitwa grunwaldzka służyła jakby ugruntowaniu tej rewolucyjnej wtedy doktryny. I nasi uczeni po bitwie stoczyli drugą bitwę, bo odbyły się sobory kościoła katolickiego i papież przyznał, że to Polacy mają rację, a nie krzyżacy. Krzyżacy w tym sporze przegrali. Otóż, proszę Państwa, dwie rzeczy. Świetność wojskowego zwycięstwa i wojska, które występuje i służy ważnej, potrzebnej sprawie. Sprawie, która jest szersza niż tylko sprawa polska. A więc takie jest Wojsko Polskie. I stąd hasło polskiego wojska za wolność naszą i waszą. Tak? Wszystkie te elementy zostały zapisane, proszę Państwa, w historii polskiego wojska. Jeżeli polskie wojsko z tej tradycji będzie czerpać, to zaręczam, że wtedy inny będzie kształt naszej obronności. A jeżeli tak będzie, no to wtedy też inny będzie od odpowiedzialności ministra obrony narodowej. On to powinien po prostu wiedzieć i on powinien działać w tym kierunku, aby z takiej tradycji Wojsko Polskie czerpało.
Jest też takie powiedzenie, że wojskowe chyba, że każdy nosi buławę w plecaku, każdy żołnierz, tak?
Teoretycznie tak.
Tak, czyli to chodzi o to, że możliwości, jakieś potencje są w każdym z nas. Tak samo myślę, w każdym młodym człowieku, może już teraz dziecku, które ma kilka lat, jest ta potencjalna siła patriotyczna. Nie bójmy się tego powiedzieć.
Absolutnie tak.
Czyli myślę, że to się dobre oszlifowanie, dobre prowadzenie
tak.
W domu, w szkole, żeby to wszystko było razem połączone, prawda?
Kiedyś była spójność. Długa Rzeczpospolita miało to, że była spójność między tym, co dziecko otrzymywało w rodzinie, w szkole, w kościele, a potem dorosły mężczyzna w wojsku.
Tak. No ja się też cieszę, panie ministrze, tak osobiście, że ja tego nie miałem, mówię, to pokolenie lat 80., 90., nawet pierwszych. Teraz pewnego tego, że my się nie boimy mówić o tych sprawach jakoś tak normalnie, o na przykład właśnie patriotyzmie, o postawach pięknych, o tym, że właśnie są filmy nawet ostatnimi latami, których możemy widzieć, na przykład tych chłopców w Powstaniu Warszawskim, ale także żyjących w Polsce okupowanej, o tych ludziach honoru, prawda, którzy na ten stos przyszłego życia wszystko rzucali, co mieli najbardziej wartościowego, więc nie bali się też tego ryzyka dla ojczyzny. To są właśnie te malutkie kroki czy kamyczki, które układają się w tą wielką układankę.
Kamienie na szaniec.
Albo kamienie na szaniec.
Kamienie na szaniec.
Mamy przeogromne źródło tych właśnie naszych pięknych, historycznych odniesień. To jest właśnie bardzo ważne. I myślę, że właśnie już kilka lat temu zaczęła się, myślę, mądra polityka, mówimy historyczna, prawda?
Tak.
Czy pewnego podnoszenia etosu Polski w pozytywnym kierunku. I to jest bardzo ważne. I chyba iść trzeba tą drogą.
Polska się musi odrodzić. I się odradza.
I historia nas tego uczy, bo przecież...
Tak jest.
Jest nauczycielką życia.
No, powinna być.
Powinna.
Powinna być.
Czyli wyciąganie wniosków i z historii osobistych, ale także z historii narodowych, konkretnych narodu polskiego też.
Jesteśmy Polakami i należy o tym pamiętać. I należy pamiętać też, do czego to nas zobowiązuje. Ojczyzna musi być na pierwszym miejscu.
Dziękuję bardzo, panie doktorze, panie ministrze, za dzisiejsze godziny spędzone razem z słuchaczami Radia Maria. Myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie, będą przed nami następne.
Pewnie tak.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. I życzę też wszelkiej siły w pracy codziennej, też w pracy wykładowcy na uczelni. A my, drodzy Państwo, teraz zakończymy nasze rozmowy hymnem Szkoły Rycerskiej, Święta Miłości Kochanej Ojczyzny, a potem już audycja o duchowości dzisiaj, czwartek, a więc Wypłyń na głębie. Dziękuję za wszystkie telefony tym, którzy brali udział w naszej audycji poświęconej tematom patriotycznym, kiedy mówimy właśnie o obronności, odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszej ojczyzny.